Za nieco ponad godzinę Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie konstytucyjności nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.
W wystąpieniach końcowych strony podtrzymały swoje stanowiska. Posłowie Platformy Obywatelskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa i pierwszy prezes Sądu Najwyższego wnoszą o uznanie jej niekonstytucyjności.
Dodatkowo Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wniósł o to, by Trybunał uznał w wyroku, że jego orzeczenie wchodzi w życie z dniem wydania. Do tego wniosku dołączyła się reprezentantka Sądu Najwyższego.
Według Sejmu zaskarżone przepisy są zgodne z konstytucją. Ustawy zasadniczej nie naruszył też, jak wskazywał reprezentujący Sejm Marek Ast, tryb przyjmowania tej nowelizacji.
Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa zaznaczyła, że Trybunał Konstytucyjny powinien uszanować rozdzielność władzy w Polsce.
W tym zakresie, a szczególnie jeśli idzie o kwestie personalne, tutaj władny jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i skoro Sejm poprzedniej kadencji nie dochował procedury, to chyba jest oczywiste, że mógł Sejm tej kadencji konwalidować taką uchwałę i podjąć uchwałę zgodną z przepisami, które obowiązują również Sejm. Więc ta cała, można powiedzieć, wojna, w którą próbuje wprzęgnąć Platforma Obywatelska, a również Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał, powiedzmy sobie szczerze, w mojej ocenie dał się wykorzystać do wojny, dość prymitywnej wojny politycznej, do której my już przywykliśmy. Trochę szkoda.
Tymczasem od samego rana przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwają demonstracje zwolenników i przeciwników zmian zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.
Sejm debatuje dziś nad prezydenckim projektem obniżenia wieku emerytalnego.
Zgodnie z nim wiek przechodzenia na emeryturę będzie zróżnicowany ze względu na płeć, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Jest stopniowo podnoszony. Kobiety docelowo mają go osiągnąć w 2040 roku, a mężczyźni w 2020.
Minister Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, która uzasadniała prezydencki projekt, mówiła, że podwyższanie wieku emerytalnego przez rząd PO było przeprowadzone pośpiesznie i bez konsultacji społecznych.
Niespełna miesiąc Sejm obradował nad uchwaleniem ustawy wprowadzającej te zmiany. Pominięcie tutaj głosu społecznego, zwłaszcza możliwości wypowiedzenia się obywateli, spowodowało wielki sprzeciw. Również został odrzucony przez Wysoką Izbę, wówczas obradującą, wniosek pochodzący od obywateli o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zmierzającego do ustalenia, czy rzeczywiście chcą obywatele reform zmierzających do podwyższenia wieku emerytalnego. Natomiast samo podwyższanie wieku emerytalnego nie może być lekarstwem na zapaść Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Projekt w sprawie obniżenia wieku emerytalnego prezydent Andrzej Duda złożył jeszcze w Sejmie poprzedniej kadencji, jednak ten się nim nie zajął.
Prezydent zapowiedział wówczas, że złoży go ponownie w nowej kadencji. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.
Obejmą on również osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym oraz rolników. Przywrócony miałby być też niższy wiek stanu spoczynku dla sędziów i prokuratorów.
PGNiG będzie najprawdopodobniej dostarczać gaz na Ukrainę. Konsorcjum jest już po pierwszym etapie przetargu w tej sprawie.
Jak informuje jedna z gazet, zakwalifikowano do niego także czeski koncern CEZ.
W przetargu warunkowo startują również firmy z Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Luksemburga, Niemiec i Włoch. Dostawy mają być współfinansowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Według rzecznik PGNiG następny etap w przetargu na dostawę błękitnego paliwa na Ukrainę będzie związany ze sfinalizowaniem formalności i uzgodnieniem działań w sprawie oferty handlowej.
Poseł Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, zwraca uwagę na korzyści wynikające z ewentualnego zwycięstwa polskiego koncernu w przetargu.
W tym momencie PGNiG dysponuje nadwyżkami surowca, który będzie mogło sprzedać. To jest raz. Dwa, każdy kontrakt międzynarodowy jest to wzmocnienie pozycji spółki, wzmocnienie jej wartości i znaczenia i wzmocnienie też renomy, więc to jest coś, na czym powinno nam zależeć. Nie można też nie doceniać faktu, że zakup tego gazu spowodowałby uniezależnienie Ukrainy od dostaw z Rosji, a więc też coś, na czym powinno nam zależeć. Natomiast sam fakt zaproszenia PGNiG-u przez Naftogaz do udziału w przetargu nie oznacza jeszcze, że my ten przetarg wygramy. Oczywiście bylibyśmy tym jak najbardziej zainteresowani, ale zaproszenie takie otrzymał też czeski CES i warunkowo 9 innych podmiotów. Powody do radości będziemy mieli wtedy, kiedy PGNiG ten przetarg wygra.
Na razie nie wiadomo, ile gazu z polskich spółek trafiłoby na Ukrainę. Nie jest też znana trasa eksportu gazu.
Prezydent Rosji Władimir Putin zaprosił brytyjskich specjalistów do udziału w odczytaniu danych z tzw. czarnych skrzynek Su-24, poinformował Kreml. Putin zrobił to w trakcie rozmowy telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem.
Rosyjski samolot został zastrzelony przez tureckie lotnictwo na granicy turecko-syryjskiej.
W przeddzień rosyjskie media informowały o odzyskaniu rejestratora parametrów lotu zestrzelonego bombowca i przekazaniu go prezydentowi przez ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu.
Putin polecił dziś, by ją otwarto jedynie w obecności ekspertów międzynarodowych.
Policja ustaliła tożsamość ostatniego z trzech zamachowców, którzy 13 listopada przeprowadzili atak na salę Bataclan w Paryżu, poinformował premier Francji Manuel Valls. Według źródeł we władzach mężczyzna w 2013 roku udał się do Syrii.
Szef rządu francuskiego nie podał nazwiska trzeciego napastnika. Nie zdementował też doniesień mówiących, że chodzi o 23-letniego obywatela Francji, Fueda Mohameda Gada, pochodzącego ze Strasburga.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.